podcast Zamku Królewskiego na Wawelu.
Joanna Winiewicz-Wolska, jestem kustoszem w dziale malarstwa w Zamku Królewskim na Wawelu. Na Wawelu mamy w tej chwili dwa wspaniałe dzieła. To są dwa portrety wybitnych autorów, wybitnych portrecistów niemieckich z czasu, kiedy zamek na Wawelu przeżywał okres świetności. To jest portret pędzla Albrechta Dürera i drugi portret pędzla Hansa Holbeina. To są rzeczywiście dwa nazwiska wybitnych malarzy niemieckich tego czasu. I gdyby nie Dürer, to prawdopodobnie nikt nigdy nie wiedziałby, kim był Jakob Muffel. Dürer namalował portret Jakoba Muffela, senatora, członka Rady Miasta Norymbergi, który pełnił też funkcję burmistrza przez pewien czas, zdaje się nawet dwukrotnie. Namalował ten portret w 1526 roku. To był rok śmierci tegoż Jakoba Muffela i musiał powstać przed kwietniem tego roku, ponieważ Muffel 19 kwietnia, o ile pamiętam, umiera. Jest to portret bardzo ciekawy i też bardzo typowy dla Dürera jako grafika. On oczywiście świetnie operuje plamą malarską, natomiast jest to czas, kiedy Dürer wykonuje szereg portretów w grafice. To jest schyłkowy okres jego życia. Dürer umiera w 1528 roku. Tu przypominam, to jest 1526 data tego portretu. To jest okres, kiedy powstaje kilka rytowanych wizerunków. To jest między innymi portret Willibalda Pirkheimera. Bardzo ciekawa osobistość, przyjaciel, w zasadzie rówieśnik Dürera. Tam chyba jest rok różnicy w dacie urodzenia między Willibaldem Pirkheimerem. Humanista, prawnik, tłumacz z greki na łacinę, z łaciny na język niemiecki. Wybitny rzeczywiście uczony, którego też zasięgał informacji cesarz Maksymilian. On był przyjacielem Dürera. Dürer wykonał jego portret w 1524 roku, a więc dwa lata wcześniej przed wykonaniem tegoż obrazu, który możemy teraz oglądać na Wawelu. I pod tym obrazem to jest taki portret miedziorytniczy. Mówię o nim dlatego, że bardzo podobna jest poza obu panów. I Pirkheimer, i Muffel patrzą gdzieś w dal, poza kadr obrazu. To są portrety osób już w podeszłym wieku. Pirkheimer umiera, o ile pamiętam, w 1530 roku, więc to jest też już schyłek jego życia, kiedy on te wszystkie swoje aktywności już w zasadzie wygasza. Tak samo Muffel, to już jest też koniec jego życia. To jest taki portret bardzo refleksyjny. Dürer uchodził za malarza, który potrafi namalować duszę. Mówiono też, Erasm z Rotterdamu twierdził, że on potrafi namalować myśl. No ale sam Dürer, no może nie tak, nie krytycznie, ale też nie tak bardzo pochlebnie się wyrażał o swoich umiejętnościach, ponieważ trzecim obrazem z tego okresu jest portret Filipa Melanchthona. Są to wszystkie osoby związane z reformacją w Niemczech. I na tym portrecie Melanchthona jest bardzo specyficzna adnotacja pędzla ręki Dürera, bo to jest miedzioryt. Mógł Dürer z natury odtworzyć oblicze Filipa Melanchthona, nie umiał uczoną ręką oddać jego ducha. To jest taki takie dwa wersy, pod którymi podpisał się Albrecht Dürer AD, ten swój słynny monogram położył. Także no, zdawał sobie sprawę, że jakieś ograniczenia w tej sztuce malarskiej czy sztuce graficznej, że nie potrafi oddać tego ducha. A z kolei wszyscy znawcy twórczości Dürera twierdzą coś wręcz przeciwnego, że portrety odznaczają się wyjątkową umiejętnością oddania głębi psychologicznej. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na ten portret Melanchthona, na portret Willibalda Pirkheimera i ten portret Jakoba Muffela, to rzeczywiście mamy wrażenie, że to są osoby myślące. Tak jak przyjrzymy się temu obrazowi na Wawelu w tej chwili, mamy wrażenie, że jeszcze moment, a będziemy mogli śledzić myśli tego człowieka. On ma bardzo wyrazistą twarz i bardzo takie intensywne, wprawdzie wpatrzone w dal spojrzenie i rzeczywiście widać, że malarz genialnie potrafił oddać coś, co jest tak naprawdę nieuchwytne, mowę, myśl, czy naprawdę tą psychologiczną charakterystykę w sposób faktycznie perfekcyjny. Pod portretem Willibalda Pilkheimera jest z kolei inna inskrypcja. Vivitur ingenio cetera mortis erunt, to znaczy w takim wolnym tłumaczeniu, że geniusz trwa, a reszta jest śmiertelna. Czyli to, co po człowieku pozostaje, to jest to, co stworzył, czyli te jego twory, jego umysłu, jego geniuszu, jego ducha, jego talentu. Natomiast to, kim człowiek jest w sensie takim fizycznym, prawda, przemija, natomiast pozostaje ten geniusz, ten wytwór geniuszu. Mówi się, że Dürer nie był artystą bardzo wykształconym. On swoje wykształcenie zdobywał w warsztacie ojca Złotnika. Był perfekcyjnie przygotowany do pracy graficznej. Nauczył się, prawda, w tym warsztacie ojcowskim precyzji rysunku, co widać w jego grafikach. I nie był, jak powiedziałam, nie był uczonym humanistą, nie miał wykształcenia klasycznego. I też mówi się, że wszystkie jego prace, gdzie ten taki duch filozoficzny, ta treść pogłębiona, filozofia czy jakieś takie moralizujące treści, to wszystko jest autorstwa Willibalda Pirkheimera, to jest właśnie kontakt z Pirkheimerem i Pirkheimer podsuwał mu różnego rodzaju wątki, cytaty czy jakieś takie, prawda, filozoficzne skojarzenia i ten duch Pirkheimera jest widoczny właśnie między innymi w twórczości Dürera, chociażby przypuszcza się, że ten słynny sztych mistrzowski, jeden z trzech, Melancholia, to jest też jakiś podszept, powiedzmy, Pirkheimera, a ta Melancholia jest o tyle ciekawa, że tutaj to są w ogóle różne interpretacje tego miedziorytu, tego sztychu. Nie wiadomo, która jest tak naprawdę prawdziwa, ale chyba jedna jest słuszna, że ta Melancholia w wydaniu, w redakcji Dürera, ta kobieta zadumana, skrzydlata, pokazuje, że są jakieś granice ludzkiego poznania. Dürer dochodzi do momentu, kiedy zdaje sobie sprawę, że poznanie ma swoje granice, poza które on jako artysta już nie jest w stanie sięgnąć, więc to jest taki trochę refleksyjny sztych. Natomiast rzeczywiście wracając do tego portretu Muffela, umiał perfekcyjnie oddać ducha tego człowieka. I to jest cały szereg portretów. Właśnie Muffel jest tak na końcu, to jest właśnie Pirkheimer, to jest Philip Melanchthon. Też warto powiedzieć, że Dürer dostąpił zaszczytu portretowania cesarza Maksymiliana. On uczestniczył jako przedstawiciel miasta Norymbergi w Sejmie Rzeszy w Augsburgu i tam miał okazję zetknąć się z cesarzem Maksymilianem. On zabiegał zresztą o to, żeby zyskać możnego protektora właśnie w osobie cesarza Maksymiliana i wtedy wykonał rysunkowy portret cesarza Maksymiliana, potem ten szkic wykorzystał w portrecie, ale Dürer generalnie nie szkicował. Tu zaraz będziemy mówić o Holbeinie, który miał zupełnie inną technikę pracy. Natomiast Dürer nie wykonywał takich szkiców przygotowawczych, z których potem powstawały portrety. On wykonywał dwa rodzaje wizerunków. Na zamówienie albo wizerunek taki, prawda, prywatny, można powiedzieć, portretował swoich przyjaciół. I te portrety, no Maksymiliana oczywiście, jest to wizerunek oficjalny. Oficjalnym jest też wizerunek kardynała Albrechta Brandenburskiego. Natomiast zarówno Jakob Muffel, jak i Willibald Pirkheimer, jak i Philip Melanchthon są to takie właśnie portrety, które powstały z potrzeby, wewnętrznej potrzeby samego artysty po to, żeby, prawda, utrwalić wizerunek przyjaciela. Z Muffelem też był prawdopodobnie Dürer zaprzyjaźniony i jednocześnie z tym portretem Jakoba Muffela z 1526 roku wykonał portret Hieronima Holzschuera. To był drugi rajca norymberski. Oni obaj byli takimi znacznymi osobistościami w tej Radzie Miejskiej Norymbergi. To była taka grupa septemwiri, siedmiu takich najważniejszych członków tej rady. I ten drugi portret, to jest też portret malowany, bo ja tutaj mówię jednocześnie o portretach graficznych i malowanych, ale dlatego, że to jest takie samo ujęcie. On zarówno w grafice, jak i w portretach malowanych stosuje takie samo ujęcie w półprofilu i to są portrety osób, które patrzą gdzieś w dal. Z wyjątkiem właśnie tego Hieronima Holzschuera, bo on patrzy na nas takim bardzo przenikliwym wzrokiem. To jest drugi obraz, który namalowany jest w 1526 roku i drugi obraz, który jest w kolekcji berlińskiej. Bo trzeba powiedzieć, że obraz Dürera przyjechał do nas z Berlina, z Gemälde Galerie. Muzeum należy do tej grupy muzeów pruskiego dziedzictwa kulturalnego. I te dwa obrazy, które znajdują się w tej chwili w Berlinie, prawdopodobnie były wykonane razem na jakieś zlecenie, prawdopodobnie jakiejś miejskiej rady Norymbergi, być może z jakiejś okazji. I prawdopodobnie gdzieś zawisły w ratuszu norymberskim, tak jak w tym samym roku Dürer wykonał dla Norymbergi te słynne wizerunki czterech tak zwanych apostołów, bo tam jest Jan, Paweł, Piotr i Marek. No Marek wiadomo, że apostołem nie był. No Paweł też nie był apostołem, ale mówi się o nim jako, prawda, apostoł narodów. Natomiast też ciekawe jest to, że te wizerunki tych czterech mężów zaopatrzył w takie komentarze, które mówią między innymi o tym, że takie potępienie doczesnych władców i fałszywych proroków. To jest też taki w zasadzie motyw, który być może łączył się z jakąś potrzebą miasta Norymbergi, z charakterystyką, wskazówką dla rządzących miastem Norymbergą. Skąd obraz Dürera w Berlinie? To jest też ciekawa historia. Ten obraz był kupiony w 1883 roku z takiej kolekcji Wasyla, o ile pamiętam, nie mylę imienia, Naryszkina, a Naryszkin z kolei kupił obraz w 1867 roku z kolekcji Franza Lothara von Schönborna z Pommersfelden. I ten portret Dürera, portret Jakoba Muffela w starym katalogu aukcyjnym z 1867 roku, gdzie notę katalogową pisał nie kto inny, tylko William Burger, czyli ten słynny Théophile Thoré, odkrywca Vermeera, pisał w tym katalogu, że jest to w zasadzie no, bez względu najwybitniejsze dzieło, jakie pojawiło się na aukcji i godne jest Louvru i zestawienia z słynnym portretem Antonella da Messiny. No i potem tą opinię Théophile Thoré powtarza autor katalogu z 1883 roku, sprzedaży tej kolekcji Naryszkinów. Ten Naryszkin zresztą miał bardzo ciekawe obrazy, między innymi chyba Petera de Hoch. On zdaje się potem się przeprowadził do Szwajcarii, ta kolekcja uległa rozproszeniu. No a obraz Dürera został zakupiony do Berlina. To był czas, kiedy formowało się muzeum, Kaiser Friedrich Muzeum w Berlinie, kiedy spore pieniądze płynęły z kasy cesarskiej na stworzenie tego muzeum, kiedy podróżował po Europie Wilhelm von Bode, który był takim autorytetem, jeżeli chodzi o ocenę dzieł sztuki. Mówiło się, że Bode hat gesagt, Bode powiedział, to znaczy, że rzecz trzeba, prawda, bezwzględnie kupić. Takim był niekwestionowanym ówczesnym autorytetem i między innymi właśnie on współtworzył to Kaiser Friedrich Muzeum w drugiej połowie XIX wieku i na czasy Wilhelma von Bode, jeszcze nie jako dyrektora, ale jako już kustosza, przypada właśnie zakup tegoż obrazu Albrechta Dürera. No i oczywiście też tego, o którym mówiłam krótko, Hieronymusa Holzschuera. Obrazy zresztą wiszą na galerii, na stałej ekspozycji, zestawione ze sobą, można porównać. Zobaczyć, jak jeden patrzy, prawda, w dal, jak gdyby przeczuwał, że to są ostatnie praktycznie miesiące jego życia, a Holzschuer przeszywa nas wzrokiem takim bardzo bystrym, to są takie oczy rzeczywiście bardzo wyraziste i patrzy wprost nam w twarz, jak gdyby nam chciał coś przekazać, czy nas krytykować, czy bardzo różnie przedstawione, ale i bardzo podobnie malowane, bo to jest malarstwo bardzo drobiazgowe. Tutaj widać rękę Dürera jako grafika i jako tego ucznia, prawda, rzemieślnika zajmującego się złotnictwem, takiego, który projektuje na przykład dzieła złotnicze. To są obrazy, które są malowane bardzo drobiazgowo, bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie. Nie wszystkie obrazy Dürera są takie, ale te akurat są takie malarskie obrazy malowane, prawda, graficznie, można powiedzieć. Jest dużą rolę odgrywa w nich rysunek. I właśnie jak popatrzy się z bliska na ten portret Jakoba Muffela, a mamy taką okazję w tej chwili, no to widać, jak pięknie malowane są, na przykład on jest w takim futrzanym okryciu i te wszystkie włoskie futra są bardzo precyzyjnie, a jednocześnie bardzo realistycznie namalowane. I ten realizm w twórczości Dürera był taką przesłanką do nazywania go apelesem. Ten, prawda, topos apelesa się zawsze pojawia w momencie, kiedy chce się pochwalić artystę za nieprawdopodobną umiejętność naśladowania natury. Prawda? Apeles, ten słynny apeles, który malował winogrona, do których się zlatywały ptaki, prawda, bo myślały, że to są prawdziwe i chciały je dziobać. Apeles czasem chyba Erasmus Rotterdamu określał Dürera, to był taki najwyższy komplement w tym czasie, kiedy liczyła się przede wszystkim umiejętność naśladowania natury, no i te portrety faktycznie wyglądają jak żywe. No ale jak napisał Dürer o sobie, że umiał od natury odtworzyć oblicze Melanchthona, ale nie potrafił oddać jego ducha, prawda? Więc czy potrafił oddać ducha Jakoba Muffela, no to musimy się przekonać sami, przyglądając się temu obrazowi z bliska. Jak powiadam, taką okazję właśnie w tej chwili mamy i może warto popatrzeć może w oblicze, nie, bo on nie chce na nas popatrzeć, natomiast przyjrzeć się dokładnie, jak artysta wykonał to swoje zadanie. A podobno na obrazie pod lupą widać ślady, linie papilarne palców, więc być może Dürer palcem wykańczał jeszcze jakieś szczegóły tej swojej kompozycji, tego portretu. Drugi portret jest mniej więcej z tego samego czasu, ale jest zdecydowanie różny, bo ten model patrzy na nas na wprost. I to jest zupełnie, ukazany jest en face. Dürer unikał takiego ujęcia, może najsłynniejszym takim portretem, gdzie patrzy na nas portretowany na wprost. To jest jego autoportret z 1500 roku. Natomiast Holbein też preferował w zasadzie ujęcia takie z profilu czy z półprofilu. Natomiast sporo obrazów właśnie to są, ten słynny chociażby Henryk VIII, to są ujęcia na wprost. Cóż, Holbein zaczynał też pracę jako uczeń swojego ojca, z tym, że ojciec Holbeina, Hans Holbein starszy, był wybitnym malarzem, był wybitnym portrecistą i te pierwsze obrazy Hansa Holbeina młodszego są w stylu ojca jeszcze malowane. Zresztą to była taka rodzina malarska, z jego stryj bodajże, brat Ambrozius był malarzem. Oni pochodzili z Bazylei, tam w zasadzie pochodzili z Augsburga, działali w Bazylei, dlatego że w Bazylei był taki ośrodek drukarski i poszukiwał właśnie Holbein pracy jako tak ilustrator drukowanych dzieł. Potem poszukiwał też jakiegoś możnego mecenasa, poszukiwał go we Francji. Myślał, że może na dworze Franciszka I uda mu się znaleźć zajęcie. A w końcu wyjechał do Anglii. Tam próbował znaleźć też właśnie pracę jako portrecista, ponieważ wyjeżdżał już za granicę jako uznany portrecista. To już był malarz ukształtowany i malarz już wybitny. Natomiast nie znalazł w tym Londynie, w Anglii chyba zajęcia, którego poszukiwał, jakkolwiek jego protektorem był Erasmus Rotterdamu, który go polecił Tomaszowi Morusowi, także to ta protekcja była dość wysoka. Wrócił do Bazylei, ale w Bazylei no niestety też zajęcia na dłuższy czas nie znalazł, bo to był szczytowy okres reformacji i tam 1528-29 dochodzi do takiego wybuchu ikonoklazmu. Malarze sobie zdają sprawę, tak jak Dürer czy Holbein, że te reformacyjne prądy zagrażają ich karierze w pewien sposób, dlatego że wykluczają pewien typ twórczości artystycznej jako no, nie przystający do tej całej ideologii reformatorskiej. Jakkolwiek Luther zawsze przyznawał, że obrazy silniej przemawiają do wiernych niż słowo pisane. Niemniej jednak tutaj było jakieś zagrożenie dla artystów, że ta reformacja spowoduje, że nie będą mieli pracy. No i Holbein szuka ponownie szczęścia w Londynie, tym razem mu się udaje. Udaje mu się zdobyć klientelę wśród niemieckich kupców, którzy są zrzeszeni w kongregacji Stalhof, to się nazywa po niemiecku. Oni tam w Londynie tworzą taką zamkniętą, zwartą grupę i Holbein zostaje portrecistą właśnie tych członków Stalhofu, tej kongregacji. Znanych jest bodajże 7 portretów tych członków właśnie tej kongregacji kupieckiej i ten wawelski w tej chwili, który jest wypożyczony z Berlina, ten portret przypuszczano, że jest także jednym z serii tych wizerunków namalowanych właśnie dla tej kongregacji. On po pierwsze odbiega wymiarami od reszty portretów, no i też troszkę odbiega wyglądem. I on jest również datowany, bo zarówno portret pędzla Dürera, jak i portret pędzla Holbeina są datowane ściśle przez artystę, więc to mamy tutaj datę 1533. Holbein zaczyna portretować członków Stalhof w 1532 roku. W 1533 jest już uznanym malarzem, bo to jest rok, kiedy powstaje ten słynny obraz Ambasadorowie obecnie w National Gallery w Londynie, gdzie Holbein portretuje ambasadora Jeana de d'Anterville i drugiego z dyplomatów, Georges de Selve. I w 1533 roku też projektuje dekoracje na koronację Anny Boleyn. Więc to świadczy o tym, że on był już bardzo uznanym artystą i 3 lata później zostaje oficjalnym malarzem Henryka VIII. No i oczywiście znamy, prawda, oblicze Henryka VIII z obrazów Holbeina, bo gdyby nie twórczość Holbeina, to prawdopodobnie może nie wiedzielibyśmy, jak tak naprawdę ten władca wyglądał. No, atmosfera w Anglii była może korzystniejsza niż w Bazylei, ogarniętej właśnie tym takim wrzeniem reformacyjnym, co zresztą też dla Dürera nie było takie przyjemne. Bo Dürer był też początkowo zwolennikiem reformacji, no to utrzymywał kontakty właśnie z tymi uczonymi, którzy należeli do tego ruchu reformatorskiego. Był też zwolennikiem Lutra przez pewien czas, no ale badacze tutaj są bardzo ostrożni w przypisywaniu Dürerowi tych proreformatorskich poglądów, bo takim szokiem dla malarzy niemieckich była też wojna chłopska 1524-1526, kiedy okazało się, że te idee reformatorskie powodują no jednak rewolucję. I niekoniecznie to jest coś, czego się spodziewano i co pochwalano. Także no właśnie Holbein szukał zajęcia poza Bazyleą, poza krajami niemieckimi. Dürer został w Niemczech, poza krótkimi wizytami dwoma w Wenecji, we Włoszech i jednym pobytem w Niderlandach związał swoją twórczość z krajami niemieckimi. Natomiast Holbein już do końca życia pozostał w Londynie. Ten portret, który w tej chwili oglądamy na Wawelu, jest identyfikowany jako Hermann Hillebrand von Wedich. To była taka rodzina kupców z kolonii, którzy osiedli w Londynie, ale czy to rzeczywiście jest Hermann Hillebrand von Wedich, czy inny członek rodziny von Wedich? Dlaczego von Wedich? Dlatego, że na pierścieniu, który on portretowany prezentuje w taki dość ostentacyjny sposób, jest herb tej rodziny. A drugi portret, już wiadomo, że Hermana Hillebranda von Wedich, jest w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. I tamten portret jest troszkę inny, bo jest z półprofilu, on jest zwrócony w prawym profilem do nas. I często Holbein maluje portrety na takim tle, w którym się pojawiają jakieś elementy dekoracyjne, czy fragment architektury, czy jakaś roślinność. Natomiast tutaj jest absolutnie gładkie tło, tak jak u Dürera jest gładkie tło, na którym jest tylko identyfikacja portretowanego. I ten obraz jest o tyle interesujący, że jest też bardzo realistyczny i malarz nie wahał się przedstawić takiego defektu, można powiedzieć, anatomicznego tego portretowanego, bo ten Hermann Hillebrand von Wedich, jeżeli to jest on, ma jedno oko mniejsze. Lewe oko jest wyraźnie mniejsze od prawego, co powoduje, że patrzy na nas takim jakimś spojrzeniem, no może jakimś takim pobłażaniem i ten defekt anatomiczny, to oko powoduje, że ta twarz staje się bardziej interesująca. Jest bardzo realistycznie oczywiście namalowany, to są malarze zarówno Dürer, jak i Holbein, którzy świetnie potrafią oddać lśnienie, miękkość, teksturę tkaniny, czy właśnie jak tutaj widać na tych przykładach, oddać też wszystkie defekty twarzy, czy zmarszczki na twarzy. To jest ten topos Apellesa jest jak najbardziej słuszny, bo gdyby nie szyba, prawda, która w tej chwili obowiązkowo chroni obrazy, to mielibyśmy ochotę, prawda, wyciągnąć rękę i dotknąć tego futra, które namalował Holbein, czy pogładzić tę lśniącą tkaninę na obrazach Holbeina. Praca Holbeina przebiegała trochę inaczej niż Dürera, bo on zazwyczaj robił szkice do swoich portretów i te obrazy, większość tych obrazów ma, a przynajmniej no sporo obrazów ma swoje odpowiedniki w szkicowych wersjach. Tutaj mówiłam o portretach zespołu członków tej kongregacji kupieckiej Stahlhof. One są troszkę inne, bo też wymiary mają inne. I zastanawiano się, czy te obrazy do Stahlhofu były malowane na zamówienie i miały być wszystkie, prawda, w jednym miejscu, czy one były malowane właśnie do siedziby tej kongregacji, czy one były malowane dla członków kongregacji prywatnie, jako obrazy, które potem pozostawały u członków rodziny. No tutaj co do tego badacze nie są zgodni, ale też nie wiemy, czy ten portret, który oglądamy na Wawelu, jest rzeczywiście portretem z serii wizerunków dla Stahlhofu, bo on jest mniejszy też, więc jeżeli przyjmiemy, że one były malowane do siedziby tej kongregacji, no to prawda, powinny być jednakowe. No ale jeżeli były malowane dla członków prywatnie, no więc mogły się oczywiście wymiarami różnić. Dlaczego te obrazy akurat na Wawelu? To jest, jak powiedziałam, okres, kiedy Wawel przeżywa swój złoty wiek. Mamy te dwie daty, 1526-1533. No 1526 w historii Zamku Królewskiego na Wawelu to są takie dwie znamienne daty. Rodzi się ostatnia Jagiellonka, Katarzyna Jagiellonka, która okaże się być ostatnim dzieckiem pary królewskiej Zygmunta I i Bony, późniejsza królowa Szwecji, żona Jana, księcia Finlandii, matka Zygmunta Wazy. Ale też to jest taki rok też tragiczny, bo ginie pod Mohaczem Ludwik Węgierski. Natomiast 1533 to też dwa znaczące wydarzenia. Zygmunt August dostaje zbroję młodzieńczą, tą zbroję, którą 1533 rok to jest data, kiedy w Norymberdze wykonano zbroję młodzieńczą dla Zygmunta Augusta, a Holbein w Londynie maluje portret właśnie Hermana Hildebranda von Wedich. A w 1533 roku król Zygmunt I, Zygmunt Stary, przeżywa moment triumfu, bo zostaje poświęcona kaplica zygmuntowska, nad którą, prawda, Bartłomiej Berecki pracuje kilka lat. Powstaje to wspaniałe mauzoleum Jagiellonów. No, w tym czasie, prawda, w Londynie i w Norymberdze pracują dwaj wybitni artyści. Dürer umiera w 1528 roku, a ten rok jest datą, kiedy na Wawelu pojawia się jego brat, Hans Dürer, któremu przypisuje się freski w sypialni Zygmunta Starego, w sali poselskiej, w ogóle pracę na Wawelu. I być może pracował też tutaj drugi z braci Dürerów, Andrzej Endres. Też jest gdzieś w źródłach poświadczone, że ci dwaj malarze o nazwisku Dürer gdzieś tutaj się, prawda, przez dwór przewinęli. Hans może jest bardziej znanym, natomiast ten drugi już trochę mniej. Także to, że te portrety znalazły się na Wawelu, to przypomina nam, że no, wtedy Wawel, Kraków, Jagiellonów był jedną z ważniejszych stolic europejskich i z jednym z ważniejszych ośrodków kultury, także promieniującym na całą Europę. No i może warto popatrzeć, jak wyglądało malarstwo. Sztuka portretowa stała wówczas na bardzo, bardzo wysokim poziomie.